Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Walka z pandemią, energetyka oraz polityka klimatyczna to tematy zakończonego w środę szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Dwudniowy szczyt odbył się w rezydencji prezydenta Polski w Juracie na Mierzei Helskiej. Spotkali się tam przywódcy państw V4, prezydenci Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji. Szczyt miał charakter jubileuszowy. W tym roku przypada 30. rocznica powołania V4. W czasie konferencji prasowej po zakończeniu szczytu prezydent Andrzej Duda przypomniał, że najważniejsze cele, czyli wejście państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej oraz NATO, zostały osiągnięte. Dzisiaj format ten jest jedną z najważniejszych grup w Unii Europejskiej, która forsuje i zabezpiecza interesy regionu.
Wielokrotnie przekonaliśmy się o wzmocnieniu naszej skuteczności, właśnie dlatego, że pracujemy i wspólnie i bardzo wiele różnego rodzaju decyzji wypracowaliśmy wspólnie właśnie w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej, liderów krajów tej wspólnoty, po to, żeby kształtować także i Unię Europejską, po to, żeby kształtować naszą przyszłość i po to, żeby, co dla nas najważniejsze, dbać o bezpieczeństwo i jak najwyższy poziom życia naszych współobywateli. I to właśnie o tych kwestiach dyskutowaliśmy w ciągu ostatnich 2 dni.
Prezydent Węgier wskazał, że w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej doświadczyły mniejszego spadku gospodarczego niż średnia europejska. Przywódcy V4 potwierdzili wspólną gotowość do rozwijania energetyki atomowej. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W środę w Polsce protestowała część prywatnych mediów przeciw opodatkowaniu wpływów z reklam. W ramach akcji Media bez wyboru od rana grupa stacji zamiast programu nadawała specjalne komunikaty. Na portalach nie ukazywały się nowe artykuły. Protest mediów wspierają politycy opozycji. Mowa jest m.in. o uderzaniu w wolne media i demokrację. Także Zjednoczona Prawica jest podzielona w tej sprawie. Porozumienie z niepokojem analizuje ten projekt. Z kolei lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, odnosząc się do pomysłu, stwierdził, że zmiany w obszarze mediów są potrzebne.
Kierunkowo taka ustawa zapewne jest potrzebna i ten kierunek zmian z naszej strony spotka się i może tutaj rząd czy pan premier liczy na aprobatę. Natomiast ten projekt na razie nie został nam przedstawiony. My nie znamy jego szczegółowych założeń i do szczegółów tego projektu odniesiemy się wtedy, kiedy zostanie nam oczywiście przedstawiony. Ale co do kierunku, uważamy, że zmiany w obszarze medialnym są niezbędne w Polsce.
Projekt ustawy w sprawie składki z tytułu reklamy jest w wykazie prac rządu. Zgodnie z nim połowa wpływów z nowej składki ma trafić m.in. do NFZ. Ministerstwo Finansów podkreśla, że jest otwarte na dialog z przedstawicielami mediów w tej sprawie. W ramach obchodów 101. rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku prezydent Andrzej Duda złożył w środę wieniec przed pomnikiem generała Józefa Hallera. To właśnie generał Haller dokonał tego symbolicznego aktu, wrzucając platynowy pierścień do Bałtyku 10 lutego 1920 roku. Było to objęcie w posiadanie przez odradzającą się Rzeczpospolitą wybrzeża Bałtyku, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wówczas Polska w wyniku ustaleń traktatu wersalskiego przejęła 147 km brzegu morskiego.
Miało to dla odradzającej się Rzeczypospolitej znaczenie fundamentalne. Fundamentalne znaczenie gospodarcze, choć nie dostała Polska wtedy żadnego znaczącego portu, ale to zmartwychwstałe polskie państwo i umęczony zaborami naród zdobyły się na wielki wysiłek budowy portu, własnego portu, nowego portu, wielkomorskiego portu w Gdyni. Wcześniej, na samym początku, tym portem, który miała Rzeczpospolita, był właśnie Puck, w którym dzisiaj jesteśmy. Cieszę się bardzo, że możemy po raz kolejny uczcić to niezwykłe wydarzenie. Wtedy bardzo wzruszające, wiele podniosłych słów wypowiedziano tutaj, ze wzruszeniem mówiąc także o mieszkańcach tej ziemi, o Kaszubach, którzy zachowali polskość i byli przy Polsce.
Jak zaznaczył prezydent, dziś wolna, niepodległa Polska należy do NATO, Unii Europejskiej oraz cieszy się szacunkiem i przyjaźnią sąsiadów. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zrezygnował ze stanowiska, które zajmował od ponad 18 lat. Na swojego następcę zaproponował wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Powodem rezygnacji Tadeusza Ferenca był jego zły stan zdrowia spowodowany zakażeniem się koronawirusem. Na konferencji prasowej ocenił on, że decyzja o ustąpieniu z funkcji nie była łatwa. Powiedział też, że wiceminister proponowany na stanowisko prezydenta Rzeszowa jest osobą aktywną i gwarantuje dalszy rozwój miasta. Marcin Warchoł podziękował za to poparcie. Podkreślił, że wystartuje w wyborach jako kandydat niezależny i zrezygnuje z członkostwa w Solidarnej Polsce. Dodał też, że będzie kontynuował inwestycje zapoczątkowane przez byłego włodarza Rzeszowa.
To jest Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki. Dobra wiadomość, pan minister Gliński w ostatnim tygodniu zaakceptował plan budowy za 100 milionów złotych stadionu na Resowi. To jest Wisłostrada od Ciepłowniczej do Ronda Pobitno. To są wreszcie rozwiązania bardzo ważne dla wszystkich rodziców, a przypomnę, że mamy wielu ludzi młodych. Średnia wieku mieszkańców Rzeszowa to jest niecałe 40 lat. To są nowe żłobki, przedszkola, to jest kryte lodowisko na Wyspiańskiego i Witosa, południowa obwodnica miasta. Bardzo zaawansowane są już rozmowy z ministrem infrastruktury w tym zakresie również.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, pytany przez dziennikarzy, czy będzie zabiegał o funkcję komisarza miasta, oznajmił, że ta decyzja należy do premiera. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w środę unijną strategię w zakresie szczepień przeciwko COVID-19. W trakcie sesji Parlamentu Europejskiego przyznała, że jeśli chodzi o walkę z COVID-19, Unia Europejska nie jest na etapie, na jakim chciałaby być. Szefowa Komisji zapowiedziała jednak starania o zaszczepienie 70% unijnej populacji do końca lata. Wskazała też na Polskę jako jeden z trzech krajów, które najlepiej radzą sobie z procesem szczepień obywateli. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos zabrała europoseł Beata Szydło. Wskazała, że dziś pojawia się pytanie, czy Komisja Europejska poradziła sobie z procesem szczepień, czy nie zawiodła.
Podała pani jako przykład między innymi Polskę, jako przykład sukcesu. Tak, zgadzam się. Polski rząd świetnie sobie radzi ze szczepieniami i mógłby wyszczepić o wiele więcej w tym czasie Polaków, tych wszystkich, którzy chcą, ażeby skorzystać z możliwości szczepienia, ale jest tylko jedno ale. Nie ma odpowiedniej ilości szczepionek. A przecież Komisja Europejska, podpisując umowę w imieniu również Polski, przejmując tę część zakresu przynależnych państwom członkowskim odpowiedzialności za zdrowie obywateli Europy, przejęła na siebie również obowiązek skutecznego wyegzekwowania tych umów.
Była premier podkreśliła, że liczy się solidarność, ale liczy się też skuteczność. W Polsce wykonano dotąd ponad 1 700 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki otrzymało ponad 482 tysiące osób. Od najbliższego piątku rozpoczną się szczepienia nauczycieli. W środę minął termin zapisów na szczepienia dla tej grupy zawodowej. W momencie, gdy zamykaliśmy to wydanie, Ministerstwo Edukacji informowało, że w swojej bazie ma zarejestrowanych ponad 265 tysięcy zgłoszeń z całego kraju. O tym, kiedy dokładnie nauczyciele mogą spodziewać się przyjęcia preparatu, mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Formularz już z listą zgłoszoną do szczepienia jest przekazywany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwę szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu. W momencie dostarczenia szczepionki szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.
Jako pierwsi zaszczepieni zostaną nauczyciele pracujący stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. W trybie stacjonarnym uczą się obecnie dzieci z klas od 1 do 3. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Tempo szczepień będzie zależało od dostaw szczepionek do Polski. W Warszawie odbyły się w środę uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego. Papcio Chmiel spoczął na cmentarzu Brudnowskim. Rysownika, autora serii komiksów o przygodach Tytusa, Romka i Atomka, powstańca warszawskiego, pożegnali bliscy przedstawiciele prezydenta Polski, rządu oraz samorządu. List do uczestników uroczystości pogrzebowych Henryka Jerzego Chmielewskiego skierował Andrzej Duda. Prezydent przypomniał, że papcio Chmiel był twórcą, który prawdziwie bawiąc naprawdę uczył. List odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Grażyna Ignaczak-Bandych.
Henryk Jerzy Chmielewski, jeden z pionierów i najwybitniejszych przedstawicieli sztuki komiksu w Polsce, zasłynął jako papcio Chmiel, bohater, a zarazem ojciec pozostałych bohaterów cyklu pod tytułem Tytus, Romek i Atomek. W powojennej Polsce, pośród zniewolenia, niedostatku i wszechobecnej szarzyzny, na odciętych żelazną kurtyną peryferiach światowej kultury popularnej, książeczki te wprowadzały młodego człowieka w inną, fantastyczną rzeczywistość.
Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie papcia Chmiela orderem Orła Białego. Henryk Jerzy Chmielewski zmarł w nocy z 21 na 22 dzień stycznia w wieku 97 lat. Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę na potrzebę modlitwy w przeżywanej przez nas codzienności. W trakcie audiencji generalnej papież nauczał, że każda myśl, napotkane sytuacje i podejmowane działania mogą stać się przedmiotem rozmowy z Bogiem, która przemienia nas i otaczający świat. Ojciec Święty zachęcał, byśmy w różnych okolicznościach często polecali Bogu siebie samych, wszystkich nam bliskich, ludzi przygodnie spotkanych, ubogich, samotnych, bezdomnych oraz potrzebujących nieznajomych. Biskup Rzymu przypomniał, że modlitwa zgodna z zamysłem serca Jezusa czyni cuda. Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Saluto cordialmente i Polaki.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Myśląc o codziennej modlitwie, życzę, by w każdej sytuacji życia towarzyszyła wam serdeczna rozmowa z Chrystusem. Nie tylko ta przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem czy świętym obrazem, ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży, podczas codziennych zajęć. Niech taka modlitwa stanie się waszym dobrym zwyczajem. Serca wam błogosławię.
Audiencję Ojca Świętego Franciszka można zobaczyć w całości na portalu radiomaryja.pl. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.